Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pewnie już słyszeliśmy o zapowiedzianej przez władze samorządowe Warszawy akcji w szkołach na rzecz przekonywania nieletnich o jakoby dobrodziejstwie homoseksualizmu i konieczności jego równego traktowania wobec małżeństwa. O przekonywaniu mówię tutaj oczywiście w cudzysłowie, z racji specyficznej bezbronności osób nieletnich. Wymagają one także intelektualnej opieki ze strony dorosłych. To powinno być jasne, ale jak widzimy, jasne dla wszystkich nie jest, skoro to dorośli politycy samorządowi podpisali tak zwaną warszawską deklarację LGBT z aktywistami homoseksualnymi. To, że nieletnich trzeba wpierw chronić, było jasne na lepszych etapach historii, co znakomicie widzimy w starożytnych Atenach epoki klasycznej. Zaraz na czele ich prawa, przypisywanego Solonowi, zachowanego do dzisiaj, mamy sformułowany obowiązek chronienia nieletnich przed deprawacją, czyli tymi działaniami zdeprawowanych dorosłych, które utrudniłyby rozwój człowieczeństwa. Co więcej, przewidziano najsurowszą karę, bo karę śmierci, dla takich właśnie deprawatorów. Mocą tego prawa skazano na śmierć Sokratesa. Oczywiście niesłusznie, bo akt oskarżenia przygotowali właśnie autentyczni deprawatorzy. Pomijając najmłodszego, wiadomo, że Likon był sutenerem handlującym własną żoną, Rodią, i synem, Autolikosem, a drugi z oskarżycieli, Anytos, był pedofilem. Obydwaj prekursorzy tępienia tzw. mowy nienawiści, jak dzisiaj słyszymy, żywili śmiertelną nienawiść właśnie do Sokratesa z racji tego, że publicznie piętnował ich występki. Życie niezgodne z prawdą rodzi zawsze nienawiść do prawdy i nienawiść do obrońców prawdy. Na lekcjach historii już można młodzieży tę sprawę wyjaśnić i nie będzie to molestowanie nieletnich, tylko dostarczenie jej życiodajnej prawdy. Prawdy o tym, co jest na ludzkim poziomie, a co jest poniżej ludzkiego poziomu. W sprawie przygotowanej deprawacji dla Warszawy zabrali głos wpierw niektórzy nasi prawnicy. Słusznie, urzędnicy samorządowi powinni działać w granicach prawa i w oparciu o podstawę prawną. Jednak nie może być wystarczająca argumentacja czysto prawnicza, i to w dodatku oparta tylko na identyfikacji ewentualnej niesprzeczności prawnej, czyli zgodności wpierw z prawem nadrzędnym, a najpierw z konstytucją. Prawo stanowione, włącznie z konstytucją, to przecież tylko ludzkie dzieło, a zatem wpierw może być zawsze ułomne. Kogo zatem przekonamy o niegodziwości molestacji młodzieży, jeżeli pokażemy tylko niezgodność takich działań z konstytucją? Porządna argumentacja prawnicza musi się zawsze odwołać do pozaprawnej rzeczywistości, której prawo dotyczy. Prawnik musi wiedzieć nie tylko to, że w Konstytucji RP małżeństwo definiowane jest jako związek mężczyzny i kobiety, ale powinien także wiedzieć, dlaczego tak powinno być. Dlaczego związek homoseksualny małżeństwem być nigdy nie może i nie może być z nim porównywany, nawet jeśli jakaś konstytucja tego nie określi. I tutaj zaczynają się problemy, nie tylko niektórych środowisk prawniczych. Można zapytać naszych znajomych, nie tylko prawników, może kogoś w rodzinie. Zetkniemy się wtedy z zastraszającym faktem, że wielu owszem zna zapisy konstytucyjne, ale nie wie, dlaczego powinny być właśnie takie. Za kompetentnych w tej sprawie niektórzy uważają teologów, ale owa królowa nauk, jak kiedyś mówiono, oparta musi być na pomocy swojej dobrej służącej, czyli filozofii. Nauki nieopartej na objawieniu, a nawet umożliwiającej zrozumienie objawienia i jego przekazanie niewierzącym. Kompetencje teologiczne muszą być zatem oparte na kompetencjach filozoficznych. Nie zatem dziwnego, że polski papież zajmował się wpierw filozofią rodziny i na tym fundamencie budował swoją teologię rodziny, czyli teologię ciała, jak nazwał swoje pierwsze katechezy poświęcone małżeństwu i rodzinie. Czy dla ochrony naszej młodzieży przed deprawatorami wystarczą kompetencje teologiczne? Bez arcysolidnego fundamentu filozoficznej wiedzy o małżeństwie i rodzinie. Młodzież trzeba w tej sprawie przekonać argumentami pozateologicznymi i pozakonfesyjnymi, ale czy tak robimy? Jakże zatem mamy zahamować szkolną deprawację, jeśli mamy jakieś luki argumentacyjne w tej sprawie? Konieczne jest tu jednak odróżnianie niewiedzy zawinionej od niewiedzy niezawinionej, i trzeba się pytać, czy za własną niewiedzą w omawianej sprawie nie kryje się jakaś własna moralna odpowiedzialność. Łatwo sprawdzić te własne zaniedbania. Przecież dzisiaj w internecie jest prawie wszystko i można sprawdzić, jak sobie w omawianej sprawie radzą rozmaitego typu uczelnie, także uczelnie pedagogiczne. Czy powstały jakieś książki profesorskie, habilitacyjne, doktorskie na ten temat? A może magisterskie lub licencjackie? Proszę samemu to sprawdzić. Czy zapowiedziana reforma polskiej nauki otworzy drogę takim rzetelnym badaniom naukowym? Część z nas uważa, że to wiedza biologiczna, czy też medyczna, psychologiczna i socjologiczna jest kompetentna w sprawach małżeństwa i rodziny. Czy tak rzeczywiście jest? Do tej sprawy powrócę w następnym felietonie. Szczęść Boże!